Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania czwartej części opracowania Szwajcarska demokracja szansą dla Polski ze znakiem zapytania. Rozdział pod tytułem Uwarunkowania instytucjonalno-historyczne systemu politycznego Szwajcarii. Początki szwajcarskiej państwowości. Historia Szwajcarii jest niewątpliwie kluczem do zrozumienia ustroju oraz mechanizmów działania instytucji tego państwa. Proces historycznego kształtowania się systemu politycznego Szwajcarii charakteryzuje się oryginalnymi rozwiązaniami, mimo że w porównaniu z innymi państwami jest to stosunkowo krótka i uboga historia. W czasach starożytnych obszar dzisiejszego państwa szwajcarskiego zamieszkiwany był przez plemiona Retów i Celtów. Nazwa Helwecja pochodzi od Helwetów, przedstawicieli jednego z plemion celtyckich, którzy osiedlili się w dolinie rzeki Are. Jednak początki współczesnej Szwajcarii związane są z datą 1 sierpnia 1291 roku, kiedy to w ramach konfederacji trzy kantony, Uri, Schwyz i Unterwalden, zawarły przymierze w celu wspólnej ochrony swych ziem przed Habsburgami. Doszło wtedy do utworzenia tzw. Związku Wieczystego, stanowiącego fundament państwa szwajcarskiego. Powstały 1 sierpnia 1291 roku pakt nazwany Eidgenossenschaft, czyli związek zawarty pod przysięgą, potwierdzony został specjalną deklaracją, tak zwanym listem federalnym, który był jednocześnie pierwszym aktem ustrojowym Konfederacji Szwajcarskiej. Mieszkańcy kantonów, sygnatariusze paktu, wyrazili przekonanie o trwałości zawartego sojuszu i deklarowali wzajemną pomoc przy obronie wolności i suwerenności. Oświadczali również, że nie będą uznawali żadnych rozstrzygnięć narzucanych im z zewnątrz oraz zobowiązali się rozsądzać wszelkie spory na drodze pokojowego arbitrażu. Dokument ten początkowo był tajny. Jego treść ujawniono dopiero w 1315 roku przed bitwą pod Morgarden. Później zaginął i został odnaleziony w archiwum w Stans dopiero w 1760 roku. Przetłumaczono go na język niemiecki i opublikowano. I tutaj przepis piąty. Konfederacja to luźny związek państw oparty na umowie zawierającej z reguły w celu prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej. Państwa tworzące konfederację pozostają suwerennymi podmiotami i z reguły brak jest scentralizowanej władzy. No i ta bitwa pod Morgarten, to jest starcie z 15 listopada 1315 roku, w którym mieszkańcy kantonów Uri, Schwyz oraz Unterwalden bronili swoich praw do niezawisłości przeciwko Habsburgom w pobliżu miejscowości Morgarten w kantonie Zug. Państwowość Szwajcarii rozwijała się przez wieki. System polityczny tego kraju zmieniał się. Do konfederacji dołączały kolejne gminy i kantony, przy czym dalej rządziły się własnymi prawami. Przełomowym wydarzeniem w historii Szwajcarii był koniec XVIII wieku, kiedy wojska francuskie, dowodzone przez Napoleona Bonapartego, zajęły jej terytorium i zniszczyły dotychczasowy początek polityczny i społeczny państwa. Bezpośrednią przyczyną wkroczenia wojsk francuskich były zamieszki międzykantonalne. styczniu 1798 roku, niewątpliwie pod wpływem rewolucji francuskiej, mieszkańcy kantonu Waadt, zagrożeni przez władze kantonu Berno, wezwali na pomoc wojska napoleońskie. Po zakończeniu walk Berno, a potem całe ówczesne państwo szwajcarskie zostało opanowane przez Francuzów. 12 kwietnia 1798 roku w miejscowości Arau doszło do oficjalnego proklamowania konstytucji, tak zwanej Republiki Helweckiej. Utworzono ją w oparciu o wzorzec francuski, a zatem na zasadzie państwa unitarnego. To jest przypis 7. Państwa unitarnego o charakterze scentralizowanym. Państwo unitarne to forma państwa, gdzie czy która charakteryzuje się wewnętrzną jednolitością polityczną i administracyjną. Wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w jego skład są jednakowo organizowane i podporządkowane organom centralnym. Opracowana w Paryżu konstytucja stanowiła próbę połączenia postępowych i światłych idei będących wynikiem rewolucji francuskiej z dotychczas zupełnie obcą federalnej Szwajcarii koncepcją państwa kierowanego odgórnie. W Konstytucji Republiki Helweckiej dokonano kluczowych zmian dotyczących statusu kantonów, radykalnie ograniczając ich kompetencje. W miejsce związków suwerennych krajów utworzono państwo unitarne, bez granic pomiędzy kantonami, które na wzór francuski zostały nazwane departamentami. Sytuacja polityczna przed rokiem 1848. Na rozkaz Napoleona Bonapartego wojska francuskie wycofały się z Republiki Helweckiej w lecie 1802 roku. Powodem tego był narastający protest Szwajcarów oraz wyrachowanie samego Napoleona, który przewidywał rychły powrót Francuzów do Republiki jako wybawców ratujących skłócony kraj. Po wycofaniu się wojsk francuskich, Szwajcarzy mogli samodzielnie podjąć próby reformowania państwa, jednak nawet przyjęcie tzw. drugiej konstytucji helweckiej nie doprowadziło do złagodzenia niepokojów i zamieszek w kraju. Na terenie całej ówczesnej Szwajcarii dochodziło do buntów i konfliktów. Do głosu dochodzili zwolennicy samodzielności kantonów i przywrócenia federalnej struktury państwa. Wobec tego Napoleon 19 lutego 1803 roku narzucił Szwajcarom nową konstytucję, tak zwany akt mediacyjny, rozjemczy, na mocy którego przywrócono zasadę federalizmu. Akt mediacyjny wszedł definitywnie w życie 10 marca 1803 roku i ostatecznie zakończył istnienie Republiki Helweckiej, co w konsekwencji doprowadziło do przywrócenia dawnych struktur państwowych. Tak więc ustrój narzucony przez Francję nie przetrwał długo. Scentralizowanie Konfederacji Wolnych Państw okazało się niemożliwe, natomiast akt mediacyjny okazał się bardziej trwały i jego znaczenie było odczuwane jeszcze w roku 1848 w trakcie tworzenia nowej konstytucji. Chodziło m.in. o rozdział Kościoła od państwa, ujednolicenie miar i wag, ustanowienie wspólnej waluty, prawodawstwo i funkcjonowanie wojska. Kompetencje władz federalnych zostały ograniczone w nim do polityki zagranicznej, wojskowości, ratyfikacji taryf celnych i arbitrażu w konfliktach pomiędzy kantonami. To, drodzy Państwo, pozostało właśnie w gestii władz federalnych. Te kompetencje władzy centralnej należały na początku XIX wieku do Zgromadzenia Przedstawicieli Kantonów, a w okresie pomiędzy jego sesjami Landamanna, który reprezentował również Szwajcarię w stosunkach za granicą. Niemniej jednak polityka zagraniczna Konfederacji była w tych czasach ściśle uzależniona od Francji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że czasy aktu mediacyjnego były epoką równowagi politycznej wewnątrz Konfederacji. Biorąc jego pod uwagę ścisłe powiązania z Francją, Szwajcaria była bardzo wrażliwa na wydarzenia polityczne w innych krajach. Upadek Napoleona w 1814 roku był jednocześnie końcem ustroju opartego na akcie mediacyjnym. Pierwsza połowa XIX wieku, aż do roku 1848, była bardzo trudną epoką dla Szwajcarii. Wielkie zmiany, nie tylko polityczne, lecz także społeczne, gospodarcze i technologiczne, zmieniły życie kraju i jego obywateli. Decyzja co do dalszego statusu Konfederacji podjęta została na Kongresie Wiedeńskim, który 20 marca 1815 roku, gdzie zagwarantowano ówczesnemu państwu szwajcarskiemu wieczystą neutralność oraz nietykalność terytorialną. Mocarstwa europejskie były zgodne, że neutralna Szwajcaria będzie doskonałą strefą buforową między Francją i Austrią, co przyczyni się do stabilności w Europie. W międzyczasie Szwajcaria odzyskała stare tereny Konfederacji, a 7 sierpnia 1815 roku pomiędzy ówczesnymi 22 krajami związkowymi podpisała umowę, tak zwany pakt międzykantonalny, który nadawał państwu szwajcarskiemu charakter federacji. W odróżnieniu od dotychczasowego statusu Konfederacji. Dlatego, że federacja w odróżnieniu od konfederacji jest formą państwa składającego się z części autonomicznych, ale posiadających wspólny, czy właśnie federalny rząd. Części tworzące federację posiadają autonomię wewnętrzną i tworzą w niektórych dziedzinach własne prawa. Wspólna jest natomiast waluta oraz polityka zagraniczna i obronna. Natomiast kiedy mówimy tutaj o konfederacji, to związek ten w Szwajcarii wtedy w tym całym czasie cały czas nosił i nosi tradycyjną nazwę nawiązującą do sojuszu zawartego pomiędzy trzema kantonami w 1290 roku na wzgórzu Rütli. Około 1830 roku pojawiły się zmiany w myśleniu politycznym idące w kierunku powrotu do państwa scentralizowanego, a także próby zdyskredytowania paktu międzykantonalnego i instytucji Zgromadzenia Przedstawicieli Kantonów. W latach 1830-1831 miały miejsce rewolucje demokratyczne w 12 kantonach, co doprowadziło do zastąpienia starej władzy nowoczesnymi instytucjami demokratycznymi. Obywatele wciąż jednak nie mieli jeszcze bezpośredniego wpływu na ustawodawstwo i proces decyzyjny. W okresie 1831-1835 rozpoczęły się próby modernizacji Paktu Federalnego z 1815 roku. Początek lat 30. XIX wieku był okresem wielu projektów, jego rewizji, które jednak nie wróżyły powodzenia. Opozycja podczas debat konstytucyjnych w latach 1830-31, a następnie ruchy społeczne z lat 1839-41 domagały się wprowadzenia prawa weta wobec podejmowanej decyzji. Obecnie można je uznać za pierwowzór dzisiejszych referendów. Pierwszy raz weto zostało wprowadzone w 1831 roku w kantonie St. Gallen. Weto jako instrument demokracji nie było praktyczne, nie stanowiło zagrożenia dla liberalnej demokracji parlamentarnej. Opozycja demokratyczna wciąż jeszcze była słaba, aby móc skutecznie korzystać z prawa weta. Ostatecznie w 1848 roku Zgromadzenie Przedstawicieli Kantonów ogłosiło samo rozwiązanie, rozpoczynając w ten sposób modernizację państwa federalnego i zmieniając pakt z 1815 roku w konstytucję. Ten projekt zmian, nazwany później projektem berneńskim, został zaakceptowany przez 14 kantonów i jeden półkanton. Miasto, w którym odbyła się dana sesja parlamentu, stawało się na ten czas stolicą kraju.